Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii. Autorzy Andrzej Lewiński i Magdalena Stasiak. Część druga. Wole guzkowe nietoksyczne. Zakres kompetencji lekarza POZ jest podobny jak w przypadku guzka pojedynczego czy zmiany ogniskowej w USG. Przy czym analiza czynników ryzyka powinna być równie szczegółowa. Zakres kompetencji lekarza POZ jest podobny jak w przypadku guzka pojedynczego wyczuwalnego palpacyjnie czy zmiany ogniskowej w USG, przy czym analiza czynników ryzyka powinna być równie szczegółowa, a badanie USG tarczycy może okazać się trudniejsze niż w przypadku guzka pojedynczego ze względu na mnogość zmian. Wytypowanie guzków dominujących do badania cytologicznego należy jednak do specjalisty. Dalszą diagnostykę przejmuje lekarz endokrynolog, który wykona badanie cytologiczne i inne badania. Przejdę do omówienia algorytmu postępowania. Jeżeli mamy do czynienia z pacjentem z wolem wieloguzkowym nietoksycznym, na początku pogłębiamy wywiad lekarski. Analizujemy czynniki ryzyka. A czynnikami ryzyka są przypadki raka tarczycy w rodzinie, a zwłaszcza zespoły MEN2A i MEN2B, a także rodzinna postać raka rdzeniastego tarczycy i rodzinna postać raka tarczycy nierdzeniastego u krewnych pierwszego stopnia oraz przebyte napromieniowanie głowy, szyi, klatki piersiowej, całego ciała, zwłaszcza w dzieciństwie. Następnie przechodzimy do badania klinicznego i wówczas także analizujemy czynniki ryzyka. Czynnikami ryzyka są powiększenie węzłów chłonnych szyi, szybkie powiększanie się guzków, szczególnie jeśli chory jest podczas przyjmowania LT4, znaczna spoistość guzków oraz ufiksowanie względem otaczających tkanek, chrypka, dysfagia, płeć męska, wiek poniżej 20 lub powyżej 60 lat, a także ból. Pacjenta kierujemy na badania hormonalne TSH, FT4, FT3 i wówczas stwierdza się eutyreozę. A także na badania immunologiczne, anty-TPO, anty-TSHR, jeżeli jest taka możliwość. Na końcu dokonujemy zbiorczej analizy danych klinicznych, czynników ryzyka i danych laboratoryjnych. Następnie pacjenta kierujemy na badania obrazowe, na USG tarczycy w celu wytypowania guzków dominujących 1-3, a także czasami na badanie RTG klatki piersiowej w przypadku wola zamostkowego i lub, jeżeli jest to możliwe, na scintygrafię tkanki jodochwytnej położonej typowo lub nietypowo, aby ocenić stopień jodochwytności i zidentyfikować guzki tzw. zimne. Na tym etapie kończy się działanie w ramach POZ i pacjenta kierujemy do dalszej diagnostyki w ramach opieki specjalistycznej. Na początku należy wykonać biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą USG. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianami złośliwymi, podejrzanymi, pacjenta kierujemy na leczenie operacyjne oraz dalsze leczenie specjalistyczne w zależności od wyniku badania histopatologicznego. Jeżeli natomiast mamy do czynienia ze zmianami łagodnymi, oceniamy przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie, czyli anty-TPO, i przeciwciała przeciwko receptorowi TSH, czyli anty-TSHR. Jeżeli anty-TPO będą dodatnie, a anty-TSHR ujemne, jeżeli obecne będą przeciwciała anty-TPO, a przeciwciała anty-TSHR będą nieobecne, stwierdzamy wolę w przebiegu przewlekłego zapalenia tarczycy w stanie eutyreozy. Takiego pacjenta kierujemy na scintygrafię z użyciem radiojodu. Wówczas stwierdza się nierównomierny wychwyt, obraz wzgórz i dolin. U takiego pacjenta należy rozważyć leczenie z użyciem LT4. Jeżeli zarówno przeciwciała anty-TPO, jak i TSHR nie są obecne, wyklucza się choroby autoimmunizacyjne tarczycy. U takiego pacjenta stwierdza się wole wieloguzkowe nietoksyczne. Jeżeli wole to jest małych rozmiarów, czyli u kobiet poniżej 50 ml, a u mężczyzn poniżej 70 ml, zaleca się obserwację, ocenę stężenia TSH i badanie USG co 6 miesięcy. Jeżeli w kolejnych badaniach nie stwierdza się dalszego powiększania wola, pacjenta kierujemy na dalszą obserwację. Jeżeli w kolejnych badaniach USG stwierdza się stopniowe powiększanie wola, pacjenta kierujemy na leczenie z użyciem LT4, które jest mało skuteczne. Można również rozważyć leczenie operacyjne i dalsze leczenie specjalistyczne według wyniku badania histopatologicznego. Jeżeli natomiast wole wielogłuskowe nietoksyczne jest dużych rozmiarów, czyli u kobiet ma 50 ml lub jest większe, a u mężczyzn 70 ml lub jest większe, pacjenta kierujemy na leczenie operacyjne. Wówczas wykonuje się tyreoidektomię subtotalną lub leczenie radiojodem i zleca się dalsze leczenie specjalistyczne według wyniku badania histopatologicznego. Jeżeli natomiast stwierdzamy dodatnie przeciwciała anty-TSHR, a przeciwciała anty-TPO są dodatnie lub ujemne, rozpoznajemy odmianę choroby Gravesa-Bassedowa z wolem guskowym w stanie eutyreozy. Wówczas zlecamy scyntygrafię z użyciem radiojodu. Jeżeli nie stwierdzi się obszarów autonomicznego wydzielania, pacjenta kieruje się na dalszą obserwację, ewentualnie leczenie z użyciem radiojodu i ewentualnie leczenie operacyjne. Jeżeli natomiast w scyntygrafii stwierdza się obszar czy obszary autonomicznego wydzielania, u pacjenta podejrzewamy zespół Marin-Lenarta. Taki pacjent przeważnie kierowany jest na leczenie z użyciem radiojodu, ewentualnie kierowany jest na leczenie operacyjne lub ewentualnie na obserwację.